No to ładne kwiatki, takie tytuł nosi ta audycja. Nie wiadomo, co robić. Czy będziemy tutaj w oranżerii, gdzie jest przepięknie, przez cudownie?
Czy może się przejdziemy po tym pięknym ogrodzie, chociaż w oranżerii bardzo miło się wypoczywa?
Bo ty zapewniasz, że ten ogród jest cudownie wspaniały.
Tak uważam, ze względu na to, że oddaję duszę tego miejsca, a zdradzę też sekret, że to był pierwszy ogród, który miałam przyjemność projektować, który miałam przyjemność zakładać. Ja nawet wtedy nie byłam architektem krajobrazu, więc mniej wiedzy, a więcej wyczucia się tutaj włączyło.
A stworzyła go pasja, rozumiem, przede wszystkim.
Zdecydowanie tak, ja już studiowałam architekturę krajobrazu, byłam zakochana w tym temacie, ale tak troszeczkę bardziej po omacku jeszcze się tutaj posługiwałam. Natomiast niesamowite zaangażowanie inwestorki w ten ogród sprawiło, że ma naprawdę duszę ta przestrzeń i bardzo miło się tutaj wypoczywa.
Do tego miło się wypoczywa i miło rozmawia, że jeszcze się nie przedstawiliśmy. To jest Agata Niedziałek, czyli Ogrody z Rudą.
Tak, dokładnie, to ja.
I Włodek Raszkiewicz, kłaniamy się nisko. Oranżeria to jest dobry pomysł w ogrodzie.
Cudowny pomysł w ogrodzie, bo nawet jeżeli nie jest zbyt ciepło na zewnątrz, a już wychodzą pierwsze promienie słońca, w tym cieplem oranżerii możemy sobie posiedzieć i poobserwować, co się dzieje za oknem i jak powolutku startuje nam wiosna.
A ogród pani Eli, u której jesteśmy, jest też ogrodem przeogromnym, sporym. Duża wycieczka przed nami.
Jest tutaj kawałek przestrzeni, a niesamowite jest to, że znajdujemy się również w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Za płotem jest las.
Tak, tak. I ten las aż zagląda do naszego ogrodu.
Wiesz co, ja już ten ogród oglądałem troszeczkę, spoglądając na twojego vloga.
Bardzo się cieszę, bo już tutaj wcześniej byłam, ale też zamierzam wrócić, bo chcemy z panią Jolą zrobić małą, nową aranżację w tym ogrodzie, troszeczkę go odświeżyć, więc też będę go jeszcze pokazywać.
I w związku z tym, że widziałem już ten filmik, to miałem od razu różnego rodzaju pytania, dlatego że tam strefa wypoczynkowa w samym ogrodzie, tak to jest pokazane na filmie, jest dosyć mocno oddalona od domu. Pokazywałaś tam ławę i grilla. Tam daleko, daleko hen.
Tak, tak, tak. Przejdziemy się, ponieważ tutaj mamy też dużą różnicę wysokości. Poprowadzi nas taki nierówny murek, który czasami spada w dół, czasami podchodzi do góry i przejdziemy przez taki kamienny portal i znajdziemy się w tej strefie.
Ja od razu myślałem, o jejku, jejku, tak daleko trzeba te filiżanki z kawą nosić?
Ależ...
A tu się okazuje, proszę państwa, że przy samym domu jest i oranżeria, w której można spędzać chłodniejsze dni, i jest taras.
Tak, dokładnie. Podzieliliśmy ten ogród na dwie strefy, ponieważ tak jak na początku zauważyłeś, jest to większa przestrzeń.
Chciałem cię właśnie zapytać o planowanie strefy wypoczynkowej, bo dla mnie taką najważniejszą rzeczą jest, żeby właśnie ona była w miarę blisko domu, wiesz?
W zależności od wielkości ogrodu, bo tak jak wspomniałam, jeżeli mamy większą przestrzeń, nie chciałabym, żeby to była zapomniana przestrzeń ogrodu, więc chętnie też wyciągam w dalsze zakamarki. Oczywiście to wszystko zależy od tego, w jaki sposób dane osoby lubią wypoczywać, natomiast warto pomyśleć o kilku zakątkach, jeżeli przestrzeń ogrodu nam na to pozwala, właśnie na taki wypoczynek. Albo zawsze mamy tą strefę przy domu, strefę tarasową.
Wiesz, zauważyłem, wchodzę ci w słowo, zauważyłem, że najczęściej korzystamy z tak zwanego szybkiego wyjścia z domu na tę kawę, prawda? Żeby przysiąść gdzieś na progu, na tarasiku. A ta dalsza strefa jest odświęta od specjalnych nastrojów, że chcemy gdzieś w ciszy poczytać książkę na przykład i pobyć tam dłużej, czy dłużej pobyć ze znajomymi. A tych znajomych, którzy nas tylko wpadają, no to przyjmujemy tuż przy domu.
Dokładnie tak to działa. Jeżeli organizujemy większe garden party, przyjeżdżają do nas znajomi, przyjaciele, chcemy ich wyciągnąć na ogród i wiesz, to troszeczkę też działa na takiej w zasadzie jak nasze wyjścia w plener, tak? Wychodzimy na dłuższy spacer, to wybieramy się gdzieś do lasu, na plażę, tak? I tak samo wybieramy się do tej drugiej części ogrodu. Natomiast na krótki wypoczynek przysiadamy właśnie przy domu, wypijemy tą tak zwaną szybką kawkę pod domem.
Wiesz, to jest jeszcze jeden wniosek, że dobrze, jeżeli ogród jest podzielony na strefy.
Tak.
Jeżeli nie jest jedną przestrzenią.
Tak, dokładnie. Zawsze na to stawiam, żeby właśnie dzielić na poszczególne wnętrza krajobrazowe i żeby też nie było tak, że stajemy na tarasie i widzimy cały ogród. Bo po co wtedy mamy na niego iść?
Ale bardzo często właśnie szkoda nam tej przestrzeni. Myślimy sobie, o, wyjdę na taras i zobaczę swoją posiadłość.
Jasne. Natomiast wtedy nie jest to do końca ciekawe. A tak, jeżeli za jakimś elementem...
Ponapawam się w wyjątkiem, chciałem powiedzieć.
Tak, to już tak trochę górnolotnie. No ale widzimy, no zobaczyliśmy i co dalej, tak? A jeżeli za właśnie, o tak jak tutaj mamy ten kamienny portal, czeka nas jakaś niespodzianka, tak? To chcemy się przespacerować po ogrodzie, tak jak mamy ochotę przespacerować się po lesie, którego też nie jesteśmy w stanie z jednego miejsca objąć wzrokiem całości, prawda? Więc w takiej troszeczkę mniejszej, bardziej mikroskali możemy to zrobić z naszym ogrodem, zwłaszcza jak mamy więcej powierzchni.
No to o tym podziale na strefie jeszcze będziemy rozmawiali. A teraz wyjdźmy z tej oranżerii, bo w niej jest naprawdę gorąco przez upalnię.
Tutaj na dworzu już nie jest aż tak gorąco.
O tym też trzeba myśleć, planując strefę wypoczynku. Spojrzeć na to słońce i pokombinować. O, to będzie południe, to będziemy mieli patelnię w tym miejscu.
Dokładnie, zwłaszcza jak jest lato, 30 stopni, to wtedy szukamy cienia i wtedy właśnie takie drugie miejsce, bardziej ocienione pod koroną drzew, będzie dawało miłe schłodzenie właśnie w te gorące dni.
Zwykle właśnie myślimy o słońcu, a latem mamy na myśli cień i chowamy się w cień.
Tak, i tak sobie twórzmy właśnie ogród, żebyśmy mieli te różne zakamarki wiosną, pełne nasłonecznienie. Jesteśmy głodni po zimie tego słońca, więc wyjdźmy do niego. Ale latem miejmy się gdzie schować.
Jest go za dużo.
Tak, tak, tak. I miejmy gdzie się schować. I warto jest właśnie pomyśleć o takiej przestrzeni, nawet małym zakątku z jakąś ławeczką.
A jak ty myślałaś o tych ścieżkach, którymi teraz zaczniemy wędrować? Bo one wyglądają tak, jakby powstały cokolwiek przypadkowo.
Może i tak, ponieważ miały mieć charakter naturalistyczny, natomiast one miały nas przeprowadzać z miejsca na miejsce, ale wcale nie najkrótszą drogą, bo przecież w ogrodzie wypoczywamy, więc spacerujmy po tym ogrodzie. Ogród ma charakter naturalistyczny i ta forma
one
też...
One tutaj meandrują te ścieżki, tak? One kręcą, zawijają.
Kręcą, a nawet się urywają w niektórych momentach.
Do tego stopnia jeszcze tam nie byliśmy.
Tak, tak, gdzieś nas podprowadzają i w sumie dalej sami podejmujemy decyzję, gdzie będziemy wychodzić. Czy bardziej w prawo, czy bardziej w lewo.
I ktoś teraz powie, to po co jest taka ścieżka?
Żeby pięknie wyglądała i żeby zachęciła nas do wyjścia. Czasami wystarczy przy tarasie rzucić kilka płyt i to już nas tak wyciąga w ten ogród, a wcale tą ścieżką nie musimy przecinać trawnika i zachować w ten sposób dużą przestrzeń rekreacyjną. A tak, jeżeli przez środek byśmy przeciągnęli ścieżkę, no to już ten trawnik nie ma takiego dużego kształtu.
Niech ogród będzie tajemnicą.
Oczywiście, zdecydowanie i żeby nas zaskakiwał o różnych porach roku.
Tylko gdy myślę o kamieniu, bo z niego są zbudowane i murki, i ścieżki, tak?
Tak, tak.
To wydaje mi się, że to jest bardzo trudny materiał.
Dlaczego uważasz, że trudny?
Dlatego, że kamień nie jest naturalny w naszej strefie. Gdzieś tam w górach to oczywiście.
Mm-hmm. Ale jest jednak naturalnym materiałem samym w sobie, prawda?
I ciężko go tak zakomponować, żeby on właśnie wyglądał na materiał stąd.
Wiesz, ja uważam, że kamienie mają duszę, a tutaj też nie do końca nam chodziło o to, żeby odtwarzać idealnie to środowisko, które tutaj mamy. Wspomnę, że ten ogród też jest takim lekkim wspomnieniem Prowansji i podróży inwestorów do Prowansji, więc też chcieliśmy przywołać miłe wspomnienia w tym ogrodzie. Stąd też się pojawił ten kamień, a on też cudownie się starzeje, pięknie wygląda w przestrzeni.
No właśnie tak to jest, że ten świeży kamień, on jest bardzo mocno taki widoczny, wybijający się w ogrodzie, ale z czasem zarasta mchem i to jest dobrze.
I ten efekt mamy już tutaj uzyskany, ten kamień nam troszeczkę zzieleniał, mamy ten mech, też irga, która znajduje się na skarpie, zaczyna się przewieszać w sposób nieregularny, bo jej też nie przycinamy idealnie do linijki, tylko puszczamy ją, żeby to wszystko było jak najbardziej naturalistyczne.
No fajnie spatynował rzeczywiście.
Tak, uważam, że on nabiera takiego niesamowitego charakteru. Ogród ma już 10 lat, a troszkę chcieliśmy też, żeby nabrał takiego efektu, jakby był tutaj od zawsze. I właśnie ten zakątek z donicą, który widzimy przed nami, gdzie ten murek podchodzi troszeczkę do góry, to właśnie ten mech, ta zieleń, która się pojawia, nadaje takiego charakteru, że chyba już nie wiemy, czy to tu było wcześniej, czy to było tak zaaranżowane. I o taki efekt nam chodziło, żeby to był stary, nowy ogród.
I efekt, proszę Państwa, jest zadziwiający, dlatego że rzeczywiście w takim małym kameralnym miejscu pod murkiem na środku stoi donica. I z tymi donicami często ludzie, wydaje mi się, przesadzają, a tutaj nie. Z tymi antycznymi, wiesz, rzymskimi czy greckimi.
Znaczy, ten ogród jest w ogóle pełen tego typu elementów. To nie jest tylko ta donica, to są też różne figurki, a jako ważny element ci powiem, że pani Jola bardzo często zmienia ustawienie tych elementów. Raz tam jest figurka, raz tam jest donica i tymi małymi elementami architektury możemy właśnie zmieniać tą przestrzeń. przestrzeń, nadawać jej takiego charakteru, jakiego teraz oczekujemy. Akurat w Donicy rośnie rododendron, one za chwileczkę nam przecież zakwitną. Tak. Widzisz, już są takie piękne, soczyste te pąki. Moim zdaniem chodziło tutaj właśnie już o takie wystawienie tego elementu właśnie z tym rododendronem i podkreślenie, że to już za chwilę, za moment te piękne
Ale
kwiaty.
Jak to zrobić, a rzeczywiście to jest tak to zrobione, że te antyczne, wydawać by się mogło, rzeźby, elementy nie pachną kiczem.
No tu trzeba mieć niesamowite wyczucie, ponieważ granica pomiędzy właśnie takim nastrojem, jaki mamy tutaj zbudowany, a kiczem, jest bardzo, bardzo cienka i musimy być bardzo ostrożni we wprowadzaniu takich elementów.
Wiesz, bo jak pójdzie się do sklepu z fontannami na przykład, tak, to najwięcej jest tych właśnie jakichś takich antycznych.
Tak, i wiesz, one są takie białe, takie czyste, takie świecące właśnie tym kiczem, ale to nic. Postawmy sobie na 2-3 lata gdzieś w ogrodzie z tyłu. Pozwólmy, tak jak tej figurce przed nami, obrosnąć mchem i troszkę się zestarzać i wtedy ona naprawdę nabierze tego antycznego charakteru i nie będzie po prostu taka kiczowata.
A ja powiedziałbym, są też alternatywy jakichś rzeźb współczesnych.
Ależ oczywiście, tak, jak najbardziej możemy znaleźć niesamowitą gamę rzeczy współczesnych, natomiast każdy wybiera to, co jemu się podoba, to, co uważa dla siebie za najlepsze, bo to nie są elementy, które ja tutaj umieściłam. Te elementy umieściła i właśnie z takim smakiem i wyczuciem delikatnie je wstawia w ten ogród. Pani Jola, zamieniając je, bo to powinniśmy się tą przestrzenią bawić tak jak wewnątrz. Tutaj poduszki zmieniamy, tu dodatki zmieniamy. W ogrodzie też się tym pobawmy.
Ja nie wiem, jak to zrobiła pani Jola, bo ja rzeczywiście, słyszysz to w moim głosie, tego antyku takiego nachalnego za bardzo w naszych ogrodach nie lubię, bo ja myślę sobie, że to nie jest moda stąd, a ona tak to poukładała, tak to ustawiła, jakoś tak zrobiła, że to mi się podoba.
Bardzo się cieszę, bo taki właśnie efekt chodziło. Ogród jest żywym organizmem i jeżeli się nim dobrze opiekujemy i wkładamy serce, on też nam będzie oddawał to serce.
A chciałem z tobą jeszcze o jedze porozmawiać, bo jelkę traktujemy najczęściej jako roślinę okrywową, prawda?
Tak, tak, zdecydowanie.
A tutaj o dziwo ona okrywa murek.
Ale zwróć uwagę, że ona też...
A nie ziemię. Ziemię też.
Ziemię też, ponieważ wyżej mamy skarpę. I często mamy właśnie taki problem z tymi skarpami, że nie wiadomo, co z nimi zrobić.
A tu skarpa jest jeszcze ocieniona.
Skarpa jest ocieniona i do tego bardzo stroma. Ciężko tam jest wejść, pielęgnować tę roślinę, więc ta irga jest i na skarpie, i przed murkiem, i przelewa nam się przez ten murek, dobrana w odpowiedniej odmianie. Tutaj jest akurat odmiana Major, która jest właśnie bardzo płaską i taką płożącą odmianą, będzie nam się również właśnie pięknie przewieszała.
Irga może być niska, irga może być wysoka i irga może albo mniej, albo bardziej się położyć.
Oczywiście, ale ma jedną bardzo dużą zaletę. Jest rośliną zimozieloną, czyli ta skarpa przez cały rok będzie dla nas zielona, a tak jak wspomniałam, jesteśmy w otulinie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. Mamy tu bardzo dużo ptaków, a irga owocuje i te ptaki mogą sobie przylecieć do tego ogrodu i się poczęstować prosto z krzaczka.
Ale ta irga też cudownie będzie wyglądała jesienią, gdy będzie miała te swoje czerwone kuleczki.
Oczywiście, no same
na
zalety znajdujemy.
Na zieleni, tak.
Tak.
Ale właściwie w tym ogrodzie to powinniśmy rozmawiać właśnie o ptakach, bo to jest całe mnóstwo budek, całe mnóstwo karmników. Ja nie wiem, jak je obsługuje pani Jola.
No, na pewno sobie z nimi radzi. Zwróć uwagę, że są dobrane różne wielkości tych karmników, tak, żeby te małe ptaszki też miały te małe karniczki, mogły tam zjeść i nie zostały przegonione przez duże ptaki, które się nie zmieszczą do tych małych, więc wlatują do tych większych. Jako ciekawostkę powiem, że tutaj w tym ogrodzie od lat mieszka dzięcioł, który zawsze przylatuje między 15 a 16. Nawet te 4 lata temu udało nam się go nagrać, jak przyleciał po swoje ulubione orzechy włoskie.
Właściwie to jest czas, gdy dzięcioł powinien puchać, wiesz?
Tak, ale on odwiedza ten ogród tak właśnie między 15 a 16. To jeszcze byśmy musieli chwilę poczekać na niego.
Okej, teraz dzięcioł jest w lesie, a nad nami samolot.
Tak, tak, tak.
Idziemy dalej?
Zapraszam serdecznie.
O, jest pani Jola, ale fajnie, ale cudownie. Dzień dobry. Z bursztynem pani do nas przyszła?
Tak, z wykopków u nas w ogródku.
W ogródku bursztyny można znaleźć, spotkać?
Jak się okazuje, to wcale nie małe.
Wie pani, bo to nie są kurpie. Na kurpiach na przykład można wykopywać bursztyny.
Tak,
tam
słyszałam.
Są pokłady.
No, ale okazuje się, że trzeba być czujnym.
I nisko. A bursztyn przepięknej grudy i nawet spory kamień, taka grudka wielkości, no pięści powiedziałbym, małej także... pięści kobiecej, ale jednak dziecięcej.
No, ale warto wiedzieć i być uważnym.
To nie rozmawiamy tylko o bursztynie, ale też o orzechach chciałem porozmawiać.
No, orzechy są wszędzie, ponieważ wiewiórki są wszędzie, a to ponoć najbardziej pracowite zwierzątka.
A pani właśnie chciała stworzyć ogród, który byłby przyjazny i dla tych wiewiórek, i dla ptaków, i dla przyrody, i dla lasu, który trochę wchodzi do ogrodu.
Las wchodzi, ale też umiera i z troską na to patrzymy. Niedawno był tutaj dendrolog, który właśnie oceniał stan drzewostanu.
Umiera? Dlaczego?
Jest dużo chorób grzybowych, jest też duża ingerencja ludzi
dookoła.
Może
niski poziom wód gruntowych,
a po
to
drugie,
też jest może przyczyna?
Jest zabudowany po prostu, zabudowany, także no trzeba dbać, mało jest tego lasu, trzeba dbać o to.
Aha, z jednej strony budujemy się i chcielibyśmy mieć przyrodę na wyciągnięcie ręki,
a to się tak nie da.
A z drugiej strony trochę tej przyrodzie szkodzimy, no.
Tak.
Cóż powiedzieć.
Tak. A bez przyrody byłoby smutno, no. Moje to ptaki, moje wiewiórki.
No właśnie, pani stara się nie szkodzić. Oglądałem film Agaty z pani ogrodu, to pomyślałem sobie, Jezus Maria, jak ta kobieta ogarnia tyle karmników?
To nie kobieta, to pan domu ogarnia karmniki.
W ten sposób,
tak? Bo to jest kilkaset kilogramów ziarna podczas sezonu zimowego. To on jest
wyganiany, czy on to
nie,
kocha przez lubi,
tak? Nie, robi to z wielką przyjemnością.
I tak skromna pani Jola mówi, ja was mogę zaprosić tu na kawę, na herbatę, to my dziękujemy pięknie.
Ale, zapraszam latem.
Ale Agata jest specjalistką od ogrodu, no niech ona o nim opowiada.
Zapraszam.
To idziemy dalej, do drugiej części ogrodu, czyli do portalu.
Tak, przejdziemy się jeszcze kawałek po tarasie i właśnie tu ścieżką. Chciałabym ci pokazać, jak ona tutaj jest taka nieregularna i widzisz, momentami właśnie zanika nam.
Prawie nie widać rzeczywiście. Chodzimy trochę po trawie, trochę po mchu.
Tak, dokładnie. Ona ma nam wskazywać kierunek. Zobacz, te płyty tu się jeszcze pojedyncze pojawiają, po czym znowu mamy ich więcej przy samym portalu.
O, widzisz, a teraz chodzimy po trawie, tak? A ta trawa właśnie jest świeżo zwertykulowana.
Tak, dokładnie. Jeżeli chodzi o sam zabieg wertykulacji, ja jestem raczej zwolenniczką tej jesiennej wertykulacji, ponieważ dajemy trawnikowi więcej czasu na regenerację. Musimy pamiętać o tym, że system korzeniowy trawników rozwija się w temperaturze 0 stopni, co oznacza, że we wrześniu, październiku, jak już skończymy korzystać z trawnika, zwertykulujemy go, to październik, listopad, ten trawnik już zaczyna swoją regenerację i wiosną jest szybciej gotowy do użytku. Natomiast nie wykluczam wiosennej wertykulacji, ponieważ no, jeżeli ten trawnik jej wymaga, to oczywiście ją robimy jak najbardziej na wiosnę, tylko musimy się liczyć z tym, że chwilkę dłużej poczekamy na piękny efekt.
No to pierwsze słyszę, bo zawsze myślałem, że trawnik właśnie należy wertykulować, zadbać o niego wiosną, dlatego że zimą to różne rzeczy nam przemarzną, wypadną.
Oczywiście, tak. Natomiast i to też widzimy po tej...
I po tej zimie dopiero widać te straty, widać nad czym powinniśmy popracować więcej, a gdzie możemy włożyć mniej pracy.
Dokładnie tak. Natomiast wiosną możemy go sobie wygrabić, możemy go sobie uszykować, tak? Będzie on dużo ładniejszy już wczesną wiosną po jesiennej wertykulacji i będzie bardziej zielony, będzie miał już więcej miejsca. Szybciej będzie się odpalał po prostu ten nasz trawnik.
Wertykulacja jest właściwie konieczna, tak?
Moim zdaniem tak. I to coroczna wertykulacja, zwłaszcza przy trawnikach zakładanych z rolki. Te z siewu są mniej ekspansywne, ponieważ często mają troszeczkę lepszy skład gatunkowy, natomiast odświeżenie tego trawnika i zrobienie miejsca w tym trawniku, usunięcie tych wszystkich martwych elementów darni, moim zdaniem jest bardzo ważnym zabiegiem.
Bo wertykulacja to z jednej strony usunięcie tych martwych elementów, tego filcu, prawda?
Tak,
to
tak,
raz,
tak.
Ale z drugiej strony to poprzecinanie korzeni.
Tak, i jest to napowietrzenie też tak naprawdę tych korzeni w ten sposób. Odświeżenie i zachęcenie do rozrostu dalszego.
Nie będą tworzyły się kępy.
Dokładnie, a tego nie chcemy. Te trawniki takie kępiaste nie wyglądają atrakcyjnie, a nam zależy na takiej jednolitej, ładnej, zwartej darni.
Chociaż jeszcze jest samo napowietrzanie, aeracja.
Tak, którą przeprowadzamy latem, żeby było łatwiej temu trawnikowi dotrwać do końca sezonu, natomiast nie przywiązuje do niej aż tak wielkiej wagi, nie będę ukrywać, jak właśnie do tej wertykulacji, głównie jesiennej, a mówię, jeżeli nie było takiej możliwości, to wtedy wiosennej.
Tylko z wertykulacją, o ile pamiętam, nie należy przesadzać w przypadku młodych trawników. pierwszą można zrobić chyba po 3 latach.
Tak naprawdę widzimy po samym trawniku, kiedy możemy ją zrobić, bo tak jak wiesz, ja nie lubię mówić konkretnie datami. Czasami po 3, czasami po 4 latach, kiedy ten trawnik widać, że jest taki bardzo zwarty, bardzo zbity. Jest dużo już właśnie tych żółtych elementów, tego żółtego źdźbła trawy, to wtedy musimy go zdecydowanie odświeżać. To jest jego czas.
A ja cały czas myślę o trawniku, który nie wymagałby żadnego wkładu pracy, bezobsługowym. Istnieje taki?
To chyba tylko sztuczne. Takie też niektórzy zakładają, natomiast nie mamy
tego. Szukam patentu i pytam wszystkich ogrodników, projektantów. Mm-hmm. Na razie nikt nie znalazł.
Nie, trawnik moim zdaniem jest najbardziej wymagającą rośliną w ogrodzie, ponieważ co tygodniowo musimy go kosić, musimy go nawadniać, musimy go dokarmiać, wertykulować. Z roślinami na pewno nie mamy aż tak dużo obowiązków, jak właśnie przy trawniku.
A koniczynowy trawnik?
A jak najbardziej. Jest taki naturalistyczny, bardziej przyjazny, jak najbardziej.
On też wymaga tak dużej pracy i zabiegów?
Ja uważam, że to wszystko zależy od tego, jaki chcemy uzyskać efekt ostateczny. Jeżeli komuś zależy na pięknym, mięciutkim, zielonym dywanie, no to musi bardziej o niego zadbać. Jeżeli ktoś chce mieć ładny trawnik, ale właśnie trochę koniczyny, troszkę stokrotki, nie przeszkadzają mu do końca chwasty, które gdzieś się tam wysieją w tym trawniku i jest on taki bardziej naturalistyczny, troszkę łączkowy wręcz bym powiedziała, no to wtedy nie musimy aż tak intensywnie go pielęgnować, aczkolwiek o wertykulacji nie zapominamy.
Stoimy przed bramą, proszę Państwa. Po co właściwie jest brama w ogrodzie? Niedziałek tłumaczy.
To jest brama, która ma nas przeprowadzić z pierwszego, głównego, większego wnętrza krajobrazowego do drugiego. Teraz widzimy ten portal, ale w okresie letnim jest on niemalże niewidoczny. Zobacz, jak pięknie rozrosła się już tutaj róża pnąca, która teraz nie ma liści, nie ma kwiatów, więc możemy podziwiać jego architekturę. Natomiast za chwileczkę puszczą liście, kwiaty i
to
będzie kwitnące.
To są właściwie dwie róże pnące. Jedna po prawej, druga po lewej stronie, tuż przy filarach.
Tak, tak, tak. I tworzą właśnie taką kwiecistą, piękną bramę w okresie letnim. Tego okienka po prawej naszej stronie w ogóle nie widać latem, że ono jest. Ale to, co też wspomniałam, warto myśleć o mojej architekturze, bo teraz wczesną wiosną cały czas nas coś cieszy w tym ogrodzie.
Czego ty byś zrobiła jeszcze łuk?
Moim zdaniem,
jeżeli chodzi o rośliny.
Moim zdaniem ze wszystkiego, co pnące, ale również pięknie wyglądało.
Wiesz,
takie.
Bo ta róża jeszcze do tego została specjalnie uformowana, wygięta właśnie, tak?
Tak, tak, dokładnie. Ze wszelkiego rodzaju pnączy właśnie na konstrukcjach.
Tak, żeby tworzyła przejście, bramę.
Dokładnie tak. Możemy to zrobić z glicynii, która też przepięknie kwitnie, z powojników, które cudownie kwitną, ale nawet z bluszczu, który będzie zimozielony, który będzie się piął właśnie po odpowiedniej konstrukcji. Takie rzeczy możemy też wyciąć z drzew.
Byle tylko z tym bluszczem nie na domu, proszę Państwa, jak on lubi się przyklejać, przyczepiać do ścian.
Tak, i zostawia po sobie ślady. Jak zrezygnujemy już z tego bluszczu na elewacji, no niestety czeka nas również renowacja elewacji.
To może jakieś winorośle jednak.
Winorośle jak najbardziej, bo wtedy mamy jeszcze piękne owoce, piękne smaczne owoce, winobluszcze, które przepięknie przebarwią się nam na jesień, na czerwono. Zdecydowanie kocham pnącza.
O tym już mówiliśmy, w ogrodzie warto robić różnego rodzaju strefy.
Tak, tak.
Tworzyć miejsca, które są tajemnicą.
Tak, bo zobacz, że kontynuacją tej linii są również nasadzenia katalpy. Mamy 3 bardzo duże drzewa. One teraz nie są mocną barierą, ponieważ nie mają liści. Natomiast ogromny liść katalpy i nasadzenia, które znajdują się wcześniej, powodują, że tak naprawdę widzisz jakieś przejście pomiędzy różami, a nie wiesz w ogóle, co się dzieje w drugiej części ogrodu.
Przede wszystkim jestem zdziwiony, że te katalpy, one rosną tak blisko siebie.
Chodziło nam właśnie o ten efekt takiej mocnej zapory. Chociaż pamiętam, jak je wsadzaliśmy i one były takie maluteńkie, takie tycie. I pani Jola pytała, czy one się zrosną, czy będzie ten efekt. No po tych 10 latach efekt jest faktycznie oszałamiający.
właściwie można by, a tak robiono na przykład w Sopocie przed wojną, w ogrodach sopockich, to widziałem, poustawiać te drzewa w okręgu i stworzyć taki mini kącik.
Oczywiście. I to będzie bardzo przyjemne miejsce wypoczynku, ponieważ właśnie wiosna, jak są te pierwsze promienie słońca, będzie miło tam usiąść i się pocieszyć tym słońcem. Natomiast właśnie latem te wielkie liście rzucą piękny cień.
Wiesz, po raz pierwszy widzę takie zastosowanie katalpy, dlatego że katalpa wydawała mi się zawsze takim drzewem pojedynczym, parasolowym.
Tak, i zazwyczaj tak ją wykorzystujemy jako taki akcent w ogrodzie, natomiast tutaj ten akcent chcieliśmy zdecydowanie wzmocnić, dlatego nie jedna, a trzy. Przejdziemy w końcu, tak, na tą drugą stronę portalu?
Przejdziemy przez ten portal, tak.
Tak, zapraszam serdecznie.
A w środku jest grill. No i teraz...
Grill, który miał wyglądać, jakby się zaraz rozpadł. Pani Jola cały czas mówiła...
Wygląda jak z filmu Jaskiniowca.
I taki efekt właśnie miał być. Pierwotny, naturalny. Pani Jola cały czas mówiła za prosto, za równo. To ma wyglądać, jakby się zaraz miało rozpaść. Mm-hmm. Na co my mówiliśmy, no tak, tylko żeby się nie rozpadło faktycznie.
Bo coś takiego w nas jest, dwoistego, że z jednej strony cenimy rzeczy stare, ale gdy coś robimy, to chcemy, żeby to było takie nowe, wymuskane.
Tak, natomiast założenie tego ogrodu było całkowicie odwrotne. Ten ogród miał na starcie wyglądać tak, że jest tutaj od lat. Miał być właśnie takim tajemniczym ogrodem. My tutaj nawet specjalnie wprowadzaliśmy mech na ten ogród. Specjalnie robiliśmy takie miejsca, żeby on już od razu wyglądał staro. Zwróć uwagę, że blat przy tym grillu nie jest w żaden sposób oczyszczany. Mhm. To jest miejsce, gdzie oczywiście odstawisz sobie jakieś półmiski, tak, grillując, ale... Ten mech musi tam
na
być.
Na blacie jest mech, między kamieniami rzeczywiście, bo blat, proszę Państwa, jest kamienny, z kamieni, z łupków.
Tak, nasza...
Całkowicie nierówny.
Tak, ale tak jak nasza podłoga, na której stoimy, też. Ten taras też jest z kamienia absolutnie nieciętego, nierównego. Oczywiście wiadomo, stół, krzesła będą się chwiały, ale tu chodziło właśnie o to, że to ma być jaka
wygląda,
dzikość.
To wszystko wygląda, jakby to była rzecz już zastana, dawna.
Bardzo się cieszę, że to widzisz, bo tak właśnie miało być.
I na tym też polega ta trudność, bo czasami coś udaje rzecz starą i bardzo wyraźnie widzimy, że to jest plastik na przykład.
Tak, i tego powiem ci szczerze, że
trzeba na to uważać.
Tak, i właśnie tego efektu też nie da się do końca zaprojektować. Tu ja musiałam być na tym ogrodzie, jak on powstawał i też sama mówiłam chłopakom, to ten kamień teraz obróćcie, tu jest za równo, ten murek teraz niech nam się wspina do góry, zaraz niech nam spada. Nie da się tego tak do końca wyrysować. Wiesz, każdy kamień jest inny, bryła jest inna, więc trzeba się tym pobawić już faktycznie na miejscu.
Ja mam całkiem niemądrą myśl, bo kombinuję, że ta ekipa, która to robiła, to na pewno wody mineralne nie piła. Wtedy wszystko wyszło tak, jak trzeba.
A czy nie, no zdecydowanie. Tylko i wyłącznie woda mineralna, czasami cola, Pepsi, wiadomo, różne takie napoje. Nie. Tu chodziło właśnie o to, żeby to nabrało takiego smaczku, który musi być dopracowany na miejscu, taki troszkę kopnięty, troszkę nierówny. Nie wszystko musi być od linijki zawsze.
To jeszcze jedno pytanie brzmi, czy rzeczywiście w ogrodzie potrzebny jest grill murowany?
A to zależy, kto co lubi, tak? Na pewno jest on właśnie elementem przestrzennym, samym w sobie, który mocno przykuwa oko właśnie tą swoją nierównością, tak jak powiedziałeś, tak jaskiniowcy wręcz, i jest niepowtarzalny. Możemy sobie oczywiście kupić gotowego grilla, takiego typowo tarasowego, co ma dużą zaletę, bo nie musimy mieć ich kilku na ogrodzie. Jeżeli mamy imprezę na tarasie, grilla przestawiamy.
Bo przyznam, że kilka lat temu jeszcze byłem wielkim fanem i zwolennikiem jakichkolwiek grilli. A teraz o grillach myślę coraz częściej, ktoś grilluje, wokół roznoszą się zapachy, raczej nieprzyjemne.
Myślę, że dla osoby nie biorącej udziału w samym grillowaniu, to nie są
to
przyjemne.
Tak, może być.
Tak, dla osób będących, którzy będą za chwileczkę spożywać pokarmy.
Jedna sprawa mi umknęła w czasie tej rozmowy. Jak się wprowadza mech do ogrodu? Bo o czymś takim nie słyszałem.
A jest to dość prosty zabieg, ponieważ jeżeli tak...
Zwykle jest odwrotnie. Każdy, wiesz, na wiosnę bierze karszera i walczy z mechem.
Jasne, i w nowoczesnych ogrodach nie zawsze ten mech dobrze wygląda, a w sumie najczęściej źle wygląda. Mhm. Natomiast właśnie w takich naturalistycznych jest on bardzo mile widziany. Jeżeli mech wymieszamy z hydrożelem i z maślanką...
Naprawdę?
Naprawdę. Możemy to sobie nawet lekko lekko zblendować i wtedy nanieść pędzelkiem. Musimy pamiętać, że przez 2-3 tygodnie spryskujemy ten mech.
A skąd bierzemy mech?
A mech tylko i wyłącznie z naszego źródła. Na przykład, jeżeli mamy na ogrodzie, musimy pamiętać, że nie możemy pobierać go z lasu, tak? Dokładnie, ponieważ jest właśnie pod ochroną.
Wiesz, bo nie słyszałem jeszcze o kimś, kto idzie tam do sklepu i mówi: dzień dobry, poproszę 2 worki mchu.
Ale nie bardzo często możemy kupić mech. Tak? Na różnych giełdach kwiatowych ten mech jest coraz częściej też wykorzystywany w ogrodach w szkle na przykład.
Zdecydowanie tak. No i w obrazach, tak? Z mchu albo mech jest też używany w domach na ścianach.
Dokładnie tak, chociaż w domach na ścianach częściej chrobotek jest tak wykorzystywany.
Masz rację.
Tak, a mech jak najbardziej legalnie można zakupić i można go wprowadzać do swojego ogrodu, bądź możemy pozbierać to, co już mamy na ogrodzie, jeżeli faktycznie gdzieś tam on już się pojawił.
To idziemy dalej?
Zapraszam serdecznie.
Idziemy do sadu.
Tak, dobrze rozszyfrowałeś, bo to jest ostatnie wnętrze krajobrazowe tego ogrodu.
Haha.
I pamiętam te maleńkie drzewka, jak pani Jola pytała, a za ile lat ja się doczekam tych owoców? No już chyba wygląda w miarę imponująco.
Ale sporo tu tych drzewek rzeczywiście.
Zdecydowanie tak. Mamy tutaj faktycznie...
Małe drzewka, ale gęsto posadzone.
Gęsto posadzone,
no dosyć gęsto.
I nisko zaszczepione, co jest ważne, żebyśmy nie musieli wchodzić na drabiny, żeby się dostać do naszych owoców, tylko żebyśmy mogli też prosto z ziemi faktycznie coś skubnąć.
A potem, żeby dzieci mogły pobuszować na drzewach na przykład.
Dokładnie,
dlaczego nie?
Tak, ale też zwróć uwagę na krzewy owocowe. Ich też mamy tutaj dość sporo. No oczywiście, jak widzisz, są też nowe, młode drzewka, więc zdecydowanie chyba jeszcze brakowało.
Widać nowe rzeczy dosadzone przez panią Jolę.
Tak, ale to mnie też bardzo cieszy, ponieważ jak zakładamy ogród, to na początku wszystko jest dokładnie takie, jak zostawiliśmy. Gdzieś tam po pierwszym roku pojawia się jakaś nowa doniczka, jakiś nowy element i bardzo lubię odwiedzać ogrody po paru latach, bo widzę, że właściciele ogrodu zaczęli oswajać tą przestrzeń dla siebie.
Oni przede wszystkim zaczęli oswajać się chyba z zielenią.
Tak, bo my wszyscy we wnętrzach się poruszamy, znamy wnętrza, a ten ogród...
Ktoś buduje nowy dom, a potem okazuje się, o, mam przecież jeszcze ogród, ale ja nigdy zielonego nie uprawiałem. Niczego. Nie znam się na tym.
Tak, we wnętrzach się troszeczkę poruszamy, znamy wnętrza, natomiast w tych ogrodach, zwłaszcza jeżeli mieszkaliśmy wcześniej w bloku, w mieszkaniu, tak pewnie się nie czujemy. Więc o ile tam w aranżacji wnętrza to jeszcze potrafimy sobie poradzić, tak ogród czasami faktycznie jest taką czarną magią. I jak został zrobiony, zaprojektowany przez architekta, wykonany przez firmę, na początku ludzie może nie do końca wiedzą w ogóle, co z czym, jak ugryźć.
A na początku szukamy fachowca, tak?
Tak, tak. Niech nam pomoże, a później tak powolutku zaczynamy się oswajać z tą przestrzenią i właśnie te nowe nasadzenia, nowe elementy.
Widzę, ośmielamy się po prostu, tak?
Tak, i ci ludzie faktycznie widzę, że czują tą przestrzeń i zaczynają coraz lepiej się w niej czuć.
Bo ogród, często to powtarzamy, to nieustający eksperyment.
Dokładnie tak. Założenie ogrodu to jest dopiero zakończenie pierwszego etapu. Ogród nigdy nie jest gotowy. On się cały czas sam zmienia, bądź my go zmieniamy, dodając nowe rośliny.
A jak połkniemy tego bakcyla, to potem od ogrodnictwa do ogrodnictwa. To nam się podoba. To kupujemy i pełen bagażnik znowu przywieźliśmy.
I wtedy wychodzą z tego ładne kwiatki.
I z tego rzeczywiście wychodzą ładne kwiatki. Można tak ogród urządzać, cokolwiek przypadkowo? Czy jakaś główna myśl jest potrzebna jednak?
Moim zdaniem ta główna myśl, pewna zasada zakomponowania tej przestrzeni powoduje, że wtedy czujemy się troszeczkę spokojniej, panuje więcej harmonii. Zasadą komponowania jest to, że kompozycja powinna być spójna i harmonijna. Jakaś zasada powinna być w tej przestrzeni, moim zdaniem. I jeżeli chcemy dosadzić roślinę, warto to jest dobrze przemyśleć wcześniej. Na przykład nie kupować pojedynczo belinek, a po 3 sztuki. Na przykład takie jeżówki, żeby stworzyły większą plamę i żeby nie były takie rozrzucone po tym ogrodzie. Jednak większymi skupiskami, nawet jeżeli nie chcemy zachować rytmizacji tej przestrzeni, ale w pewnym porządku, z pewnym pomysłem powinniśmy to aranżować.
Stawiajmy na grupy roślin, a nie na pojedyncze rośliny. No chyba, że chcemy je potem mnożyć.
Jeżeli chodzi o byliny, zwłaszcza ta zasada, bo tak jak mówiliśmy o katalpie, najczęściej powtarza się w ogrodach jako taki pojedynczy, mocny akcent, no ale tu musimy podjąć decyzję, bo nie może być akcent na akcencie. Żeby akcent był widoczny w ogrodzie, dookoła musi być więcej spokoju, prawda?
No wiesz, a propos tej katalpy, to katalpy stały się bardzo, bardzo modne. Czy to, co modne, pasuje zawsze do ogrodu?
W zależności od tego, jaki efekt chcemy uzyskać, tak? Jesteśmy w ogrodzie naturalistycznym i tutaj wykorzystałam katalpę, ale w nowoczesnych ogrodach też z niej nie rezygnuję. Zależy, w jakim kontekście ją umieścimy, może pasować zarówno do nowoczesnych, jak i swobodnych ogrodów.
Bo katalpa, nie wiem dlaczego, bardzo mi pasuje do ogrodu industrialnego, na przykład loftowego, powiedziałbym.
A zdecydowanie.
Są takie ogrody loftowe?
Tak, jak najbardziej. Wtedy, tak samo jak we wnętrzach loftowych, zasady kompozycji są takie same, a charakterystyczność tych wielkich liści katalpy będzie pięknie wyglądała w tej przestrzeni, no i nada jej takiego żywego koloru, ponieważ katalpa ma niesamowity kolor liści.
Ale w tym sadzie, w którym jesteśmy, uwagę zwraca nie katalpa, bo katalpy tutaj nie ma, tylko uwagę zwraca ogrodzenie z wysokich tui.
Tak, dokładnie. Tak się oddzieliliśmy właśnie od sąsiadów.
A współcześni architekci ogrodów mówią tylko nie tuje, tak? Tuja przytuje, tuja przytuje.
Tak, i zdradzę ci nawet, że jak byłam jeszcze studentką, to zawsze powtarzałam, że ja nigdy nie wykorzystam tuj w swoim ogrodzie, nigdy nie będę korzystała z tego materiału. Natomiast teraz się troszkę śmieję, że najlepszą alternatywą dla tuji jest tuja. Nie jestem wielką miłośniczką tego rozwiązania, natomiast w momencie, w którym chcemy naprawdę stworzyć enklawę i tak jak tutaj prawie nie widzimy domu sąsiada.
Wiesz, bo właśnie jesteśmy po tej stronie, która sąsiaduje z kolejnym domem.
Tak, dokładnie. Którego w sumie prawie już nie widzimy, bo zobacz, jakie duże są te tuje.
Chyba 5 metrów.
Oj, myślę, że tak. Myślę, że tak. No nie mamy lepszej alternatywy pod względem szybkości rośnięcia, tej zimozieloności też. Tej naszej ściany jako otworzy. Ja bardzo lubię żywopłoty grabowe. One bardzo ładnie wyglądają, ale jednak jest to roślina liściasta. Liście zaschnięte pozostają na gałązkach, natomiast no już są zaschnięte. Nie ma tej zieloności. Wczesną wiosną one opadają, ponieważ wychodzące pąki wypychają ten stary liść. No i jeszcze na północy Polski, jak wieje, to często wywiewa nam te liście.
I te tuje rzeczywiście tutaj nie rażą. Być może dlatego, że złym pomysłem jest pomysł na ogród trawka i tuje. Trawka zielona, tuje zielone. Nie ma na czym oka zawiesić.
Tak, a tutaj te tuje są tak naprawdę polem do ekspozycji. W tym przypadku naszego sadu.
No one są w sadzie rzeczywiście.
Tak, ale w drugiej części...
Otaczają sad.
Tak, tak. W drugiej części ogrodu też były. Może nawet na nie nie zwróciłeś uwagi, dlatego, że przed nimi są bujne rabaty roślinne i ta tuja stanowi tylko tło. Ale jeszcze tuja ma jedną dużą zaletę, ponieważ w niej bardzo chętnie gniazdko urządzają ptaki.
To prawda.
A że już mówiliśmy, że to jest ogród przyjazny ptakom, więc tak możemy podpiąć tą tuję, że jako ogród przyjazny ptakom to może być, ale musimy bardzo ważną rzecz pamiętać, że w okresie lęgowym ptaków, czyli właśnie od marca do października, nie powinniśmy przycinać takiego żywopłotu, ponieważ możemy wypłoszyć te ptaki, które już założyły gniazda, a może już są w nich małe jajeczka.
Ale wracając do ogrodu, to tujom i takim miejscom, które one osłaniają, warto nadać trochę koloru.
Zdecydowanie.
Przez inne rośliny.
Tak, tak. Nie zostawiamy samego trawnika i tuj, bo to tak jakbyśmy zostawili taki efekt deweloperski. Podłoga i ściana. Mhm. A to dopiero meble robią przytulność we wnętrzu, a w ogrodach właśnie rośliny zasadzone przed tujami.
Tuje, proszę bardzo, mogą być, ale mogą być tłem dla czegoś innego. Nie?
Tak uważam, że same w sobie nie są jakimś elementem szczególnie dekoracyjnym.
Mhm. Jako żywopłot niech będą, ale przy tym żywopłocie, od strony ogrodu przynajmniej, tak, nie ulicy, no powinno coś rosnąć niższego.
Niższego.
Albo wewnątrz tej przestrzeni.
Tak, niższego, ale też o różnej zmienności tej przestrzeni, tak. Tu jest, są, trawnik jest, a przed nimi możemy się pobawić i w rośliny kwitnące, i w trawy ozdobne, które zaczną nam wychodzić, które będą nas cieszyły w okresie właśnie letnim.
No w tym sadzie dominują jabłonie, to jabłonie jeszcze nie zakwitły. One ruszą za czas jakiś, już też niedługo, prawda?
Tak, tak.
Ale będą przepięknie wyglądały.
Ja uwielbiam kwitnące sady, uwielbiam w ogóle drzewa owocowe w ogrodzie, ale również też odmiany niekoniecznie owocujące, na przykład wiśni piłkowanej, która pięknie kwitnie, a nie zawiązuje nam owoców. Nie wszyscy chcą się cieszyć bezpośrednio właśnie owocami prosto ze swojego ogrodu. Łatwiej jest kupić po prostu gdzieś tam. Natomiast ten efekt...
Ja myślę sobie, nie ma to jak własne jabłko, które spadło ci na głowę.
A zdecydowanie ja też. I jeszcze, żeby było takie nierówne i takie nieidealne.
O, robak, to znaczy, że zdrowe.
Tak, tak. Zawsze tak babcia powtarzała, że z robakiem to znaczy, że zdrowe.
Ale z drugiej strony ta wiśnia piłkowana, o której mówisz, no przecudownie, przepięknie. Pięknie, tak różowo kwitnie.
Dokładnie, dlatego uważam, że warto jest je wykorzystywać. One też...
Tych kwiatów jest tam mrowie.
A zwłaszcza w przestrzeniach publicznych zaczęły się pojawiać. Mm-hmm. Jak tak przejeżdżamy samochodem i wszystko teraz kwitnie, to aż żyć się chce.
Czujemy się jak w Japonii, proszę
prawda,
bardzo.
Prawda,
sad nie kwitnie, ale proszę Państwa, cebulowe, tak to już w tej innej części ogrodu.
Tak, wróciliśmy tutaj do tej strefy frontowej tego ogrodu. No i tutaj już pierwsze rośliny cebulowe nam się pojawiają. No i cieszą właśnie w tych promieniach słońca swoim urokiem. Tutaj przed nami zwróć uwagę na piękne krokusiki biało-fioletowe. Jak one cudnie już, no cieszą oko po prostu.
Aż jestem zdziwiony, że jeszcze kwitną.
Tak, bo one już tak powolutku zanikają, ale zobacz, że za nimi już się powoli szykują tulipany. Tam mamy przy samym wjeździe te wczesne odmiany.
Ale teraz takie dziwne tulipany, one wyglądają jak pory.
No jeszcze tak, ale zwróć uwagę, że tam właśnie przy samym wjeździe już mają pąki, za chwileczkę nam tutaj zakwitną. Co prawda nie mamy żonkili tu na tym ogrodzie, ale ten piękny żółty kolor też by mógł się tutaj świetnie sprawić. Zobacz, ile tych krokusów tu jeszcze jest.
A nad tymi wszystkimi cebulowymi, proszę Państwa, coś też z daleka to oglądam, to trzmielina?
Nie.
Bo to wygląda.
To jest ostrokrzew.
Rzeczywiście.
Ma lekko biało obrzeżone liście, ale zwróć uwagę, że jeszcze tam owoce widzimy ostrokrzewu. Bardzo cenny krzew właśnie we frontowej części ogrodu.
Bo już myślałem, że trzmielina, wiesz, szczepiona na pniu, bo to małe drzewko.
Tak, tak. Bardzo podobnie wygląda przez te obrzeża liście, ale nie. Tutaj mamy właśnie ostrokrzew i mamy jeszcze te czerwone owoce, które właśnie go zdradzają, że jest ostrokrzewem.
No tak. Tak, doszliśmy do przedogródka, tak to można nazwać?
Do części frontowej ogrodu, naszej wejściowej otwórtki do domu, która już od wczesnej wiosny zachwyca pierwszymi kwiatami.
To korzystając z okazji, może następnym razem porozmawiamy o podjazdach i ścieżkach.
Bardzo chętnie, ponieważ jest to trudny temat, a jeden z pierwszych, kiedy się budujemy, stanął dom i chcemy kulturalnie wjechać samochodem do tego domu, a tą przestrzeń też trzeba dobrze zaplanować, tak żeby było...
Wiesz, bo ja myślałem też nie tylko o tych ścieżkach podjazdowych, o tych miejscach podjazdowych, ale też o ścieżkach ogrodowych, które tutaj są, jak wspomnieliśmy, z kamienia, tak luźno rozrzuconych kamieni i ścieżki sobie meandrują, one sobie kręcą, ale tych sposobów na ścieżki ogrodowe przecież może być całe mnóstwo.
Sposobów, materiałów, które możemy wykorzystać. To jest bardzo ważny element, ponieważ to jest nasza forma komunikacji po ogrodzie i trzeba ją dobrze przemyśleć.
Pani architektka Agata Niedziałek, czyli Ogrody z Rudą.
Tak, dokładnie to ja. Dziękuję bardzo.
A ja to Włodzimierz Raszkiewicz. To były Ładne Kwiatki. Do usłyszenia za 2 tygodnie.